Kochani, dzisiaj chciałbym mówić do was, dzielić się słowem na temat relacji międzyludzkich, czyli relacji, jakie mamy między sobą. I zacznę od takiej historii, która się wydarzyła w Stanach Zjednoczonych. Słynny pilot amerykański, który zdobył sławę w trakcie II wojny światowej, wystartował kiedyś swoim bardzo drogim samolotem z II wojny światowej, który sobie kiedyś nabył, takim śmigłowcem. I na wysokości 3000 stóp nagle przestały pracować oba silniki. Dzięki zręcznym manewrom udało mu się wylądować i nikomu z pasażerów, to był większy samolot, nic się nie stało, ale maszyna totalnie została zniszczona. I pierwsze, co zrobił ten pilot, kiedy wyszedł ze środka tego kupy złomu, czy tam co to było, podszedł i sprawdził, co to za paliwo było w środku. Dlaczego oba silniki przestały pracować. I tak jak podejrzewał, zamiast benzyny mechanik wlał paliwo odrzutowe, a to był śmigłowiec, który latał tylko na benzynie. Po powrocie na lotnisko zażądał spotkania z mechanikiem, który szykował jego samolot do lotu. To był młody chłopak i ten chłopak był wręcz sparaliżowany strachem z powodu błędu, jaki popełnił, i łzy mu nabiegły do oczu, kiedy ten wielki pilot, to był strasznie wysoki facet, zbliżał się do niego. Przez jego nieuwagę, przez nieuwagę tego mechanika, całkowicie został zniszczony samolot, był na złom i o mały włos nie zginęli wszyscy ludzie, którzy lecieli tym samolotem. I można sobie tylko wyobrazić, jaka była wściekłość tego pilota i złość, która wypełniała go. I każdy obecny na lotnisku, kto się o tym dowiedział, spodziewał się, że ten pilot, taki wielki facet, zrobi piekielną awanturę temu młodemu człowiekowi za to niedopatrzenie, że wlał nie takie paliwo. Pilot wiedział, że może tego chłopaka zniszczyć i psychicznie, że może go zrównać z ziemią i go wywalić z pracy, i go obciążyć kosztami w ogóle. Jednak kiedy podszedł do tego młodego chłopaka, ten wielki człowiek, nawet nie zrugał tego mechanika, nawet go nie pouczył. Zamiast tego na taką wielką łapę położył na jego ramieniu tą rękę i powiedział do niego tak: ponieważ jestem całkowicie przekonany, że nigdy więcej już nie popełnisz tego błędu, przygotuj mój drugi samolot do lotu na jutro. Ponieważ jestem przekonany, że nigdy więcej w życiu już nie popełnisz tego błędu, przygotuj mój drugi samolot na jutro. I tyle. I odszedł. Pilot mógł go zupełnie zniszczyć, tego młodego człowieka, ale wiedział też, że każdy popełnia błędy. Każdy z nas. I każdy z nas potrzebuje miłosierdzia w swoim życiu. I wiedział, że jeśli tego człowieka zniszczy i go wyrzuci z pracy, to do końca życia ten człowiek będzie go nienawidził. Czego uczy nas ta historia? Tego, że krytykować, potępiać, narzekać i wyolbrzymiać potrafi każdy z nas na tej sali, prawda? Jest tutaj ktoś, kto mógłby podnieść rękę i powiedzieć, że nie potrafi krytykować i chciałby się nauczyć od kogoś? Nie ma takiej osoby. Na tej sali każdy z nas przynajmniej kilka razy w życiu kogoś niesamowicie skrytykował, albo w oczy, albo za plecami. Zdarzyło nam się nieraz kogoś w sercu potępić, czyli potępić to wysłać kogoś do piekła. Ponarzekać, to jest nasz narodowy sport, i powyolbrzymiać, no nie? Jakie to nieszczęście nam się stało. Także każdy z nas ma coś z rybaka. Wiecie, że jak rybak złowi rybę, to co roku ona rośnie. Jak opowiada innym rybakom, wędkarzom znaczy. No nie, najpierw złapał taką, później taką, później taką. Później już kończy się wymiary na polskie jeziora. Każdy z nas to potrafi robić. Ale aby zrozumieć drugiego człowieka, czyli okazać mu miłosierdzie, darować komuś w sercu. Wiecie, kiedy mówię darować komuś w sercu, to nie mam na myśli jak prezydent Wałęsa: ja panu wybaczam, ale nigdy panu nie zapomnę. No nie? To nie jest darowanie komuś. To są tylko puste słowa. Darować komuś w sercu to w ogóle nie wracać do tej sytuacji, prawda? tak jakby ona się nie wydarzyła. Okazać komuś miłosierdzie, darować czy odpuścić, do tego potrzebny jest silny charakter i panowanie nad sobą. Czasami trzeba sobie tak mocno przegryźć język, aż czujemy krew. Bo kiedy emocje nami buzują, kiedy ktoś coś zrobił, to my od razu chcielibyśmy wybuchnąć i wygarnąć. Są oczywiście takie osoby, które wybuchają do środka, czyli do żołądka i uśmiechają się, ale w żołądek boli z nerwów. To się kończy oczywiście obrzedzeniem żołądka albo innymi większymi problemami. Wielki człowiek pokazuje swoją wielkość przez sposób, w jaki traktuje maluczkich. Jeszcze raz. Wielki człowiek, ktoś, kto ma naprawdę wielkie serce, niesamowity charakter, pokazuje swoją wielkość przez sposób, w jaki traktuje maluczkich. I najbardziej znane postacie historyczne, które zapisały się w historii ludzkości, to jest to, w jaki sposób głównodowodzący, albo generał, albo ktoś, albo król potraktował maluczkiego. Przypomina mi się teraz taka historia, jak jeden z książąt angielskich wizytował więzienia. Miał taki zwyczaj, że raz do roku objeżdżał wszystkie więzienia w Anglii i zawsze z każdego więzienia jednego więźnia uniewinniał. Darował mu winę. I przybył do jednego więzienia i z wieloma więźniami rozmawiał i każdy więzień mu mówił to samo. Książę, ja tu siedzę za niewinność, ja tego nie zrobiłem. Aż w końcu trafił na jednego więźnia, który mu powiedział, zamordowałem człowieka, zrobiłem to w gniewie, powinni mnie nawet zabić za to, co zrobiłem, jestem winny i tak dalej. I wiecie, co książę zrobił? Wezwał dyrektora więzienia i powiedział tak, proszę tego strasznego człowieka, który zamordował człowieka, w tej chwili wypuścić z tego więzienia, bo on zepsuje tutaj tych wszystkich niewinnych. Słuchajcie, tylko jeden człowiek znalazł się na całe więzienie, który powiedział, zamordowałem człowieka i jestem winien, nie mam do nikogo pretensji. I książę kazał go wypuścić, bo powiedział, on zepsuje mi wszystkich tych więźniów, którzy są niewinni. I my mamy tendencję do bycia takimi więźniami. Zawsze, kiedy ludzie się w rodzinie pokłócą, to wiadomo, że wujek, ciotka i wszyscy są winni, tylko nie ja. Zawsze po prostu mamy tendencję do tego, żeby siebie postawić w dobrym świetle. Pewien pastor powiedział, że drugiego człowieka tylko wtedy w pełni zrozumiesz, jeśli przez pewien czas pochodzisz w jego butach. To jest przenośnia, ale wiecie, że jak ktoś ma nogę 44, nie wiem ile Andrzej ma, ale Andrzej ma chyba więcej.
48?
No właśnie, Andrzej nie mógłby włożyć moich butów. To jest pewna przenośnia. O co chodziło temu pastorowi? Że jeśli chcesz kogoś zrozumieć, to wejdź w jego sytuację życiową. To musiałbyś u niego z miesiąc pomieszkać, być z nim cały czas, pójść z nim, chodzić z nim do pracy, z nim jeść, mieszkać i tak dalej. Żeby kogoś zrozumieć, to musisz wejść dosłownie w jego buty, czyli w jego codzienny tryb życia, jak on żyje. Wtedy dopiero zaczynasz kogoś rozumieć i jego problemy. Natomiast my, nawet jako ludzie wierzący, mamy tendencję do bardzo szybkiego wydawania osądu o kimś i bardzo płytkiej takiej analizy. My wiemy najlepiej, ale to Bogu się w ogóle nie podoba. Dlatego, że Chrystus w kazaniu na górze w Ewangelii Mateusza powiedział tak, takim sądem, jak wy sądzicie, takim inni ludzie wierzący was osądzą. Tak jak traktujesz innych ludzi wierzących, spodziewaj się, że to wróci do ciebie. Wiesz dlaczego? Bo Bóg na to pozwoli. Bóg zdejmie z ciebie rękę. Najbardziej niebezpieczne, jak człowiek wierzący mówi, ja bym w życiu tak się nie zachował. Jak ona mogła się tak zachować? To wtedy Bóg Ojciec na tronie mówi, okej, zdejmuj rękę. I dokładnie wywalasz się i robisz dokładnie tą samą rzecz, w której w sercu tak się oburzyłeś, że ty byś tego nie zrobił. Jeden z głównych generałów amerykańskich w II wojnie światowej nazywał się Patton, który walczył w Niemczech. Amerykanie dzięki niemu bardzo szybko się przemieszczali i wygrywali masę bitew. Ale ten facet któregoś razu wizytował szpital wojskowy amerykański. Było tam wielu rannych, a w kącie siedział młody chłopak skulony. I on stanął nad nim widziałem to na filmie i Patton mówi do niego tak: synku, co ty tutaj robisz? Na co jesteś? Co ci się stało? A on powiedział do niego, ten młody chłopak: panie generale, ja się strasznie boję. I w filmie to było widać, jak facet się wściekł i zaczął ryczeć na tego człowieka przy całych swoich adiutantach, przy oficerach, przy całym personelu. Okazało się, że przy tym chłopaku wybuchł pocisk i po prostu wpadł w taki lęk, że nie był w stanie po prostu trzymać broni, nie był w stanie wykonywać żadnych rozkazów, trząsł się z całej siły. I ten człowiek nad nim stał, głównodowodzący generał, i darł się na niego, że jest tchórzem, i zaczął go wyzywać. I to wyciekło do prasy i po prostu wszyscy żołnierze, wszyscy, którzy znali tego chłopaka, w ogóle kadra, byli zszokowani, że ich głównodowodzący w taki sposób potraktował maluczkiego, człowieka, który załamał się psychicznie. Wielu było takich żołnierzy, którzy po prostu nie wytrzymali i po prostu wybiegali na przykład z okopu i biegli przed siebie. I ten człowiek został odwołany, został zdjęty z tej funkcji. Wielki człowiek, który po prostu w oczach Bożych jest wielki, którego wszyscy kochają, szanują, myśli o maluczkich ludziach. Głupiec myśli o sobie i o tym, jak bardzo się rozczarował maluczkim. Głupi człowiek w oczach Bożych to jest człowiek, który nieustannie myśli o sobie i o tym, jak ta druga osoba go strasznie rozczarowała. To jest głupi człowiek. Amerykański prezydent Benjamin Franklin, zanim został prezydentem USA, jako młody człowiek pozbawiony był taktu i krytykował wszystkich, wszędzie i zawsze. Tylko on miał rację, potrafił pokonywać rozmówców w słownych potyczkach i do tego stopnia poniżać rozmówców, że po prostu ośmieszał ich i miał niesamowitą radość. Facet był niesamowicie wygadany, był bardzo bystry, logiczny i pokonywał w każdej rozmowie każdego. I go ośmieszał. Skutek był taki, że Franklin miał wielu wrogów i w zasadzie nie miał prawie w ogóle przyjaciół, bo ludzie go nie cierpieli. A facet był politykiem i chciał być coraz ważniejszym politykiem. I w końcu któregoś dnia siadł i zrozumiał pewną rzecz, że taka droga życiowa niszczy również jego samego. Bo on, kiedy ludzie od niego się odsuwali, on sam się czuł rozczarowany. Smutny, rozczarowany i po prostu nie lubił takiej sytuacji. Lubił kogoś poniżyć i go ośmieszyć, ale naiwnie myślał, że ta osoba tym bardziej go będzie lubić i będzie jego przyjacielem. Ale to tak nie działa. Czym bardziej kogoś ośmieszymy w rozmowie, skrytykujemy, tym bardziej ludzie się od nas odsuwają. Podjął decyzję, że będzie uważał na to, co mówi, na słowa, jakich używa. Podjął decyzję, że nie będzie używał najcięższych słów. Wiecie, jakie są najcięższe słowa? Bo ty zawsze. Bo na ciebie nigdy nie można liczyć. Słowo nigdy, zawsze, wszędzie. Albo kogoś od razu nazwiemy kłamcą, złodziejem, bandytą. Podjął decyzję, że nie będzie używał najmocniejszych słów, będzie uważał na to, co mówi i będzie starał się nie podważać czyjegoś zdania na początku od razu w rozmowie w sprawach drugorzędnych. Bo ludzie najczęściej kłócą się i to dostają białej gorączki w sprawach drugorzędnych, nie najważniejszych. Prawda? I kiedy Franklin to zrozumiał i wprowadził to w życie, to on zrozumiał pewną rzecz, że w życiu, w przebywaniu z innymi ludźmi, ważniejsze są relacje niż racje. Że ważniejsze są relacje z ludźmi niż racje w drugorzędnych sprawach. Że nawet kiedy rozmawiasz z rozmówcą, który się myli i jesteś o tym 100% przekonany, że masło na przykład szkodzi, bo oglądałeś ostatnio naukowy program, czy to jest tak ważna sprawa, że warto kogoś ośmieszyć w sprawie masła, czy margaryny, czy jeszcze czegoś innego? W wielu rzeczach możemy sobie odpuścić. Nie musimy wcale udowadniać komuś, że się myli. List do Rzymian, kiedy otworzymy sobie, jest wskazówką, tam jest kilka wersetów mówiących o tym, jak powinny wyglądać nasze relacje z innymi ludźmi. List do Rzymian, 12 rozdział, kiedy sobie otworzymy, od 9, trzy wersety przeczytam. Jeśli macie, zachęcam, żebyście zerknęli. List do Rzymian 12:9 mówi tak. 9 werset mówi, żebyśmy mieli miłość nieobłudną. To słówko greckie nieobłudna znaczy nieudawana. I wiemy dobrze, że niektórzy ludzie są bardzo mili, życzliwi, ale nauczyli się tego, wytrenowali to, że w sercu bardzo często o kimś źle myślą, ale udają, że tą osobę miłują. Paweł pisze, macie mieć nieudawaną miłość, tylko prawdziwą, szczerą i autentyczną. Dalej mówi, brzydzący się niegodziwością. Mówi, a macie się brzydzić, to słowo niegodziwość można tłumaczyć łajdactwo, albo też złośliwość, obelżywość. Czyli jeśli wiesz, że twój rozmówca jest złośliwy, łajdacki, obelżywy, to masz się brzydzić tym, co on robi, a nie nim samym. I wtedy czasami od takiego człowieka trzeba się odsunąć. Dalej mówi, że mamy się łączyć z dobrem. Słowo łączyć dosłownie skleić, przylgnąć. Do czego? Do dobra. Ale to słówko greckie ma wiele znaczeń, że w naszych relacjach z innymi ludźmi powinniśmy przylgnąć do tego, co jest pożyteczne, zdrowe, szlachetne. Sprawiedliwe też to słówko się tłumaczy. Że powinniśmy przede wszystkim mieć relacje międzyludzkie z tymi ludźmi, którzy są dobrzy, sprawiedliwi, życzliwi, szlachetni. Odsuwać się od tych, którzy są, w zachowaniu są łajdakami, złośliwymi i obelżywymi. To jest taki werset, który nam mówi, jak czasami trzeba zareagować. Dalej Paweł w 10 pisze, w miłości braterskiej, a tu już mówię o wierzących tylko, bo używa słowa braterskiej miłości, nawzajem bądźcie życzliwi. Czyli kiedy Paweł mówi, kiedy chodzi o relacje w Kościele wśród wierzących ludzi, braci i sióstr, to wasze relacje nawzajem między sobą mają być te relacje życzliwe i można to też tłumaczyć tkliwe albo kochające, czułe i serdeczne. Czyli kiedy Kościół się zgromadza, tak jak my dzisiaj, kiedy będziemy po nabożeństwie mieli kawę i herbatę, to te relacje między nami mają, ta miłość braterska ma się przejawiać w tym, że my lubimy ze sobą przebywać i te relacje są pełne serdeczności i tego, że ludzie, kiedy wejdą z zewnątrz, to Chrystus właśnie powiedział w Ewangeliach, ludzie niewierzący poznają was po miłości, po tym, jak wy rozmawiacie, że lubicie ze sobą przebywać, rozmawiać, no nie? Że prawdziwie wierzący ludzie nie zachowują się jak w tradycyjnych kościołach, że wchodzą na mszę i wychodzą. A kiedy ksiądz mówi, przekażcie sobie znak pokoju, to nieraz to widziałem na mszy, a obok stoi sąsiadka, z którą ta sąsiadka się sąduje, no to przekazuje znak pokoju tylko w jedną stronę. W tamtą już nie przekazuje znaku pokoju. To jest nie do pomyślenia, żeby w kościołach, gdzie ludzie wierzący są, takie relacje były. Ale zdarza się tak. Dalej Paweł w 10 wersecie mówi, szacunkiem jedni drugich wyprzedzajcie. Słuchajcie, to jest jeden z najtrudniejszych wersetów, z którym ja mam osobiście problem, żeby go wprowadzić w życie. Większość ludzi wierzących dokładnie rozumie ten werset i bardziej ich nurtuje apokalipsa. Ale powtarzam wam, na Bogu nie robi żadnego wrażenia, kto z was zrozumie apokalipsę. Na Bogu robi wrażenie to, czy ktoś z was żyje według Jego przykazań. Zobaczcie, to jest jeden z najtrudniejszych wersetów w Biblii. Brzmi on tak. Dosłownie szacunkiem, to słowo greckie też można tłumaczyć czcią, że kogoś w kościele wśród wierzących czcisz, czyli stawiasz go wyżej od siebie, dosłownie zaszczytem, honorem, że masz tak, jak widzisz tą osobę, to masz taki szacunek do niej, tak pełen godności, że stawiasz tą osobę wyżej od siebie, czyli czcią, szacunkiem jedni drugich wyprzedzający, dosłownie iść na czele, prowadzić kogoś, wskazywać drogę. Każdy z nas ma jakąś cechę charakteru albo jakąś umiejętność, czyli zdolność do tego, że jest o wiele lepszy niż pozostali. Niewielu z nas na tej sali gra tak dobrze jak Janusz. To jest zdolność. To nie jest cecha charakteru, to jest zdolność. Umiejętność, którą Bóg Januszowi dał i on ją rozwinął. Zobaczcie, jeśli ktoś chce się uczyć grać na gitarze, to musi słuchać poleceń w tym momencie Janusza. Ktoś inny może mieć niesamowitą zdolność do gotowania, ktoś inny do malowania. Ktoś inny ma cechę charakteru pełną dobroci, szlachetności. Ten werset mówi o tym, że jeśli na kogoś patrzysz, to powinieneś widzieć w tym człowieku te najlepsze cechy i zazdrościć mu w pozytywnym tego słowa znaczeniu tej cechy, że stawiasz kogoś wyżej od siebie. Naszą wadą typowo ludzką jest to, że my się najczęściej uważamy, że my wiemy lepiej niż ta osoba, że my się lepiej zachowujemy. Dalej Paweł pisze w 11, gorliwością, to jest też bardzo ciekawe, gorliwość tutaj jest tak przetłumaczona, ale też można tłumaczyć pośpiechem, pracą, wysiłkiem, że jeśli ktoś z nas w kościele, w służbie, w życiu wkłada wszelki pośpiech, gorliwość, wysiłek, pracę, to gorliwością mamy nie być nieśmiali. Że jeśli w coś włożysz gorliwość, w czytanie Biblii, w modlitwę, w pracę zawodową, w sprzątanie domu, to bądź w tym śmiały, a nie nieśmiały. Bądź w tym niebojaźliwy, że robisz coś, ale się boisz, co z tego wyniknie. Albo niezdecydowany, tylko bądź gorliwy w Panu. I też nieopieszały, nie bojący się ciągle. Czy jeśli ktoś z was ma do czegoś gorliwość, to niech to zrobi. Nie bój się. Nie bądź nieśmiały. Dalej ten 11 werset mówi o relacjach międzyludzkich duchem pałającym, dosłownie duchem kipiącym, że chodzi o duchowe rzeczy, kiedy chodzi o modlitwę, o relacje z Bogiem albo o relacje z innymi ludźmi, ale w modlitwie, na spotkaniach, to duchem macie kipieć, wrzeć dosłownie, tam jest powiedziane. A Panu służący, Panu mamy być poddani jako niewolnicy. Słuchajcie, krytykując innych publicznie, a to się zdarza ludziom również wierzącym, że czasami się tak zdenerwujemy, że przy innych kogoś skrytykujemy, nie zmienimy tej osoby ani jej postawy. Jeśli kogoś skrytykujemy publicznie, to powodujemy w tej osobie często urazę na wiele lat do nas. Jeśli kogoś skrytykujesz publicznie, to ta osoba po prostu cię przestanie lubić na wiele lat, chyba że Duch Święty ją przekona. Spowodujesz dystans do siebie tej osoby. Jeśli ktoś się fatalnie zachował w kościele, na grupie domowej, na spotkaniu modlitewnym, Biblia wielokrotnie mówi, że trzeba wziąć tą osobę i rozmawiać z nią jeden na jeden poza ludźmi. Że od tego zawsze trzeba zacząć. Jeden na jeden. I teraz bardzo ciekawa myśl, że akceptacji, każdy z nas potrzebuje akceptacji. Nawet ci najwięksi twardziele, pastorzy, którzy nauczają, jeżdżą na konferencje. Słuchajcie, nie ma takiego człowieka wierzącego, który nie potrzebuje akceptacji. Kiedy czytam listy do Koryntian, Paweł w każdym mieście był tak prześladowany. Dla mnie Paweł kojarzy się z takim niziutkim twardzielem, który był nie do złamania. Naprawdę, on przeszedł straszne rzeczy. Kamieniowany kilkakrotnie, biczowany, więziony. On wymienia tam całą listę. Jeśli ktoś z nas by przeszedł 1/5, 1/4 tego, co on, to już miałby dosyć. A on też miał dosyć. Mówi, Boże, zabierz to ode mnie. Paweł też potrzebował akceptacji. Taki twardziel, który założył masę kościołów. Nie ma takiego człowieka, którego nie można złamać. Słuchajcie, każdego można złamać. Każdy z nas, z ludzi wierzących, potrzebuje akceptacji innych wierzących. I akceptacji innych wierzących pragniemy tak bardzo, jak bardzo boimy się potępienia przez innych wierzących. To jest znak równości. Tak bardzo potrzebujemy akceptacji, jak bardzo boimy się potępienia przez innych wierzących. To jest ciekawe. Jesteśmy stworzeniami stadnymi. Bóg nas stworzył do stada. I boimy się odrzucenia przez stado, przez wierzących, przez społeczność. Bo kiedy człowiek jest odtrącony przez stado, to bardzo szybko może ulec zatraceniu. Za chwilę trochę więcej o tym powiem. Dziczeje. Bóg nie stworzył ani jednej osoby na świecie, ani kobiety, ani mężczyzny, żeby siedzieli na słupach i byli pustelnikami, jak w drugim i trzecim wieku. Których stawia się bardzo często dzisiaj za wzór do naśladowania. Że facet siedział na słupie, stamtąd sikał i robił inne czynności. Deszcz go mył, a ludzie mu przynosili jedzenie i on na sznurku wciągał i modlił się za nich. To jest dziwactwo. To jest idiotyzm. Ludzie nie są powołani do tego, żeby się separować. Jesteśmy powołani do życia w stadzie. Jak człowiek się separuje i nie za bardzo przepada za ludźmi, to dlatego, że ma jakieś problemy. Dlatego, że został poraniony. Normalność, no taka normalność człowieczeństwa, czy normalność w moralności, w życzliwości, że patrzymy na człowieka i możemy powiedzieć, że on jest moralny, życzliwy i jest normalnym człowiekiem. Wiecie, jak to można zmierzyć? Tylko w oparciu o innych ludzi. Nie da się wyrwać kogoś z bezludnej wyspy. Zostawili go tam rodzice, jak miał 2 latka, jakoś przeżył, ma 50 lat i przywozimy go teraz do Europy i mówimy, to jest normalny człowiek. Czytałem o dzieciach wychowanych w dżungli, które wychowały zwierzaki. Nawet w Rumunii kilkoro dzieci takich w lasach znaleziono. Są dzisiaj dorośli i nie da się już ich wrócić do społeczeństwa. Nie nauczyły się mówić, jedzą z podłogi, ciągle chcą uciekać. Nie da się dotrzeć. Zachowują się jak w zależności jaka grupa zwierząt ich wychowała, to tak się zachowują. Jak ptaki, albo jak wilki, albo jak niedźwiedzie. To nie jest normalny człowiek. Normalność człowieczeństwa, każdego z was, mierzy się przez to, że musimy postawić grupę ludzi i odnieść to do grupy ludzi. Jeśli mamy się zastanowić, czy ktoś jest moralny, czy żyje zgodnie z normą, to musimy go porównać z jakąś grupą. Każda osoba poza stadem dziczeje. Tak jak te dzieciaczki, które zwierzaki wychowały, czy w Rumunii, czy w Indiach, czy w innych krajach. One się zachowują wtedy jak wilki, niedźwiedzie albo jak małpy. To nie jest normalny człowiek. Jeśli chcemy być normalni, zdrowi psychicznie i zdrowi duchowo, to możemy to osiągnąć będąc ludźmi wierzącymi. Nie ma normalności i normalnego chrześcijaństwa poza Kościołem. Nie znam ani jednego przypadku, że ktoś się zdrowo rozwija, jest bardzo zdrowy duchowo, ma super relacje z Bogiem i jest poza Kościołem. Bo tylko w zderzeniu z innymi wierzącymi możemy widzieć, co jeszcze mamy w sobie do zmiany. Jeśli ktoś odpada od Kościoła, wtedy nie ma żadnych norm. Wszystko jest dozwolone. Kiedy człowiek znajduje się poza Kościołem, poza grupą społeczną, to wszystko jest wtedy dozwolone. Wtedy taka osoba bardzo umiejętnie słyszy Pana Lucyfera. I wiecie, co wtedy Lucyfer mówi do takiej osoby? Rób ta, co chce ta. Bo nie ma żadnych norm. Kiedy nie masz relacji z innymi ludźmi, to wszystko jest dozwolone. Wszystko możesz robić, bo kto ma ci zabraniać? Jak możesz się odnieść, czy to ma sens, czy nie? Nie ma żadnych norm. I bardzo często Lucyfer do takich osób, które się separują, odchodzą, mówi, rób co chcesz. Nie ma żadnych norm. Ty jesteś specyficzny, ty jesteś dziwny. A jeśli ktoś ciebie nie akceptuje, to on ma problem, nie ty. I okazuje się to totalną bzdurą. Stado zawsze usuwa dziwaków spośród siebie. Dla dobra stada, bo dziwak nie stosuje się do żadnych zasad i norm. Czy jeśli ktoś z was oglądał programy przyrodnicze, czy zauważyliście przynajmniej jakiś rodzaj zwierząt, które akceptuje dziwaków w swoim stadzie, które nie stosują się do żadnych norm? Nie ma takiego stada. I wilki, i lwy, niedźwiedzie, wszystkie zwierzęta, które żyją w stadach, usuwają spośród siebie osobnika, który nie stosuje się do żadnych norm, do żadnych relacji. Prawda? Wiecie, dlaczego to robią? Dla dobra stada. Bo jeśli ktoś nie uznaje żadnych norm, nic nie chce zmieniać, jest dziwolągiem, to całe stado jest zagrożone wtedy. Taka osoba może, taki osobnik może sprowadzić problem na całe stado. Każdy z nas potrzebuje zasad moralnych, kościelnych i wzajemnego wychowania się w oparciu o szacunek i zachętę. Czyli jeśli ktoś z nas podejmuje decyzję, chce być, wzrastać duchowo i być normalny psychicznie, chce, żeby mój charakter był bardziej podobny do Chrystusa, to najlepszym środowiskiem do tego są inni wierzący. Bo wtedy masz pole odniesienia. Jeśli wychowujesz się sam, to nie możesz się z nikim porównać. Porównać w tych dobrych cechach i widzieć w sobie wady, rzeczy, które Bóg ci pokazuje przez innych ludzi. Wiecie, nie znam ani jednej osoby, która jest tak prowadzona przez Ducha Świętego, że Duch Święty ciągle mu mówi, co on ma zmienić, a co ma nie zmienić. Nasze wady najszybciej wychodzą w relacjach rodzinnych. Większość facetów, i ja też tak mam, ja siebie bardzo lubię. I gdyby nie moja żona i moje dzieci, ja bym nic nie zmienił. Ja się od momentu nawrócenia już tak bardzo lubiłem i ja nie widziałem potrzeby zmieniania się. Ja widziałem tylko potrzebę, żeby zaprosić Chrystusa do swojego serca. Pewne rzeczy wiedziałem, że trzeba zostawić. Upijanie się, no Biblia mówi, żeby nie uprawiać seksu poza małżeńskiego i tak. Ale poza tym to ja miałem wspaniały charakter. Tylko, że moje dzieci i moja żona ma trochę inne zdanie. Dlaczego? Bo w zderzeniu w rodzinie, kiedy z kimś śpisz, jesz i przebywasz, dopiero wtedy wychodzą twoje wady na wierzch. Tak to funkcjonuje. Jeśli ktoś jest samotnikiem, to jest najwspanialszy człowiek na świecie. On siebie lubi. Jeśli ktoś go nie lubi, to on ma problem, ten ktoś. Uraza i niechęć spowodowana krytyką, że jeśli kogoś skrytykujesz, często publicznie, mogą tylko zdemoralizować kogoś, że ta osoba się od siebie odsunie. Krytyka nie odwróci przeszłości. Bardzo często krytykujemy kogoś albo mamy niemiłą z kimś rozmowę z powodu tego, co ta osoba zrobiła w przeszłości. Ale przeszłości już nie można zmienić. Nie da się tego odwrócić. Co się stało, to się już nie odstanie, jest takie powiedzenie. Jeśli powstały jakieś zranienia, bo ktoś coś zrobił nieodpowiedniego, źle się zachował, krytyka może tylko pogorszyć wasze relacje. Przeszłości się nie da odwrócić. Możesz tylko jeszcze pogorszyć sytuację przez nieodpowiednią rozmowę z tą osobą, a nie odwrócić przeszłość. I słuchajcie, każdy z nas popełnia błędy. I każdy z nas potrafi zranić kogoś innego. I najczęściej ranimy tych, którzy najczęściej najwięcej czasu z nami spędzają, prawda? Kto spędza najwięcej z nami czasu? Najbliżsi. Więc potrafimy popełniać błędy, potrafimy ranić i najczęściej ranimy tych, którzy są najbliżej nas. Albo pracowników pracy, bo z nimi też dużo spędzamy czasu. Jeśli coś się stało, to rozmowa ma na celu, aby odbudować relacje z daną osobą. Jeśli ta osoba się źle zachowała, to normalna rozmowa grzeczna powoduje, że możemy odbudować te relacje. Pod warunkiem, że ta osoba, która źle się zachowała, rozumie, że się źle zachowała. Nie da się odbudować relacji z kimś, kto się podle zachował i mówi ci jeszcze, i co? Może jeszcze powiesz, że jest ci przykro. Jeszcze się z ciebie naśmiewa i cię poniża. Z kimś takim nie da się odbudować relacji. Jeśli ktoś się podle zachował i nie ma w sobie pokuty, to jedyna mądra rzecz, którą możesz zrobić, to się odsunąć od tej osoby. Dlaczego? Bo cię po raz kolejny zrani. Wtedy taką osobę trzeba unikać i można się tylko o nią modlić, żeby Duch Święty jej pokazał, że zachowała się źle. Wcale wtedy mam nie podchodzić. Jeśli pies mnie ugryzie, to nie mam wkładać znowu ręki przez siatkę, żeby ugryzł mnie drugi, trzeci, czwarty raz. Aż w końcu mu się znudzi gryzienie mojej ręki. Nie, w końcu to ci może rękę odgryźć. I tak samo jest w relacjach międzyludzkich. Jeśli ktoś się zachował podle, a ty mu powiesz, że kiedyś też się tak podle zachowałeś, to budujesz pomost do jego serca i możecie na nowo się zaprzyjaźnić. Ale jeśli ktoś się zachował podle i nie zamierza w ogóle się do tego przyznać, to nie budujesz żadnych relacji. Po prostu jesteś naiwny i się dajesz kolejny raz wykorzystać i zranić. Słuchajcie, Jezus umarł za nas wszystkich, prawda? I ukochał nas jednakową miłością. Każdego z nas na tej sali. Na tej sali nie ma ani jednej osoby, którą Jezus by kochał mocniej albo mniej. Więc przywódcy stada, czyli przywódcy Kościoła, muszą dbać o bezpieczeństwo całego stada. Prawda? Jednym z głównych zadań przywódców stada jest chronić całe stado. Prawda? Więc nie możemy pozwolić, że jakiś osobnik, no wyobraźcie sobie stado wilków, jeden jest dziwoląg. Jak za dużo zje wołowiny, taki wilk, to wtedy wpada w szał i gryzie wszystkich. A przywódcy stada wilków mówią, a on taki dziwny od dziecka był. Niech sobie gryzie. A teraz mu trochę pogryzie to nasze stado i mu przejdzie. Czy to jest normalne, że przywódcy stada wilków pozwoliłyby mu gryźć wszystkich? Nie, to jest nienormalne. Wiecie, co by zrobili przywódcy stada wilków? Tam są drzwi. Po prostu cały las przed tobą, ale z nami nie możesz być. Nie możesz gryźć nas. Kąsać, gryźć i tak dalej. Jeśli chcemy, aby ludzie do nas lgnęli i nas kochali, to musimy wypracować w sobie nawyk zachęcania. Pamiętam, jak byłem pastorem w Kraśniku, to miałem taką szajbę, że trzeba ciągle walczyć z grzechem. Więc czym więcej nauczałem o grzechu, o świętości życia, tym coraz gorzej było w zborze. I nie mogę tego zrozumieć. Jak to jest? Że czym więcej mówię ludziom o tym, że powinni rezygnować z grzechów, pokutować ciągle, to jest jeszcze gorzej. I w końcu Duch Święty do mnie przemówił i powiedział, synu, zachęcaj. Zachęcaj i zachęcaj, bo każdy jest grzesznikiem, każdy się wywala, zachęcaj tych ludzi. Któregoś dnia też do mnie powiedział, nie wydaje ci się, że na końcu z tego zboru to wyrzucisz samego siebie? Ja mówię, to jest możliwe. Mamy tendencję do tego, żeby zwracać wszystkim na wszystko uwagę, ale to, co powoduje, że człowiek się szybciej zmienia, to jest zachęta. Tak jest przynajmniej w tresurze tygrysów, lwów i psów. Że czym bardziej psa, tygrysa nagradzasz i go zachęcasz, to on szybciej się uczy sztuczek. W naszym życiu nie chodzi o sztuczki, tylko chodzi o zmianę charakteru. Często osoby rozczarowane życiem i niepowodzeniami we własnym życiu, bardzo często takie osoby przyjmują taką postawę krytykancką i krytykują wszystkich. Ale wiecie, że osoba, która bardzo często mówi negatywnie o innych, sama w tym jest nieszczęśliwa? Bo osoba, która narzeka, to w końcu widzi wszystko na czarno. Cała Polska jest do niczego. Wstydzę się mieszkać w tym kraju. Jak najszybciej się stąd chcę wyprowadzić. Ja miałem taką fazę, pamiętam to, że wszystko mi się nie podobało. Bóg chce, żebyśmy zachęcali. Zachęcali się wzajemnie też w Kościele. Możemy być wielcy dla maluczkich, którzy zawinili, pamiętając, że każdy z nas zawinił. Oczywiście, jeśli ten maluczki, tak jak mówię, ma postawę pokuty. Przy powieści Salomona bardzo dużo jest tam o relacjach międzyludzkich. Na przykład werset 12 rozdział, werset 16 mówi o tym, jak powinniśmy się zachowywać między ludźmi. Głupi swój gniew objawia od razu. I to Salomon napisał, to nie ja. Że jeśli ktoś jest głupi w oczach Bożych, to jak się na coś zdenerwuje, to od razu wybuch, jak wulkan. Salomon mówi, głupi swój gniew objawia od razu, roztropny ukryje obelgę. Mądry w oczach Pana Boga, człowiek wierzący, nawet jeśli zostanie obrażony, to nie jest taki skłonny do tego, żeby od razu się obrażać. Rozumiecie? On mówi, Boże, ja też gadałem kiedyś głupoty, że ta osoba jest otwarta do pewnego czasu. No nie pozwoli, żeby cały czas ktoś ją obrażał. Ale roztropny ukryje obelgę. Księga Koheleta, ta następna księga przysłów, mówi 7 rozdział, werset 9. Nie bądź pochopny w duchu do gniewu. Nie bądź szybki albo pochopny w duchu, albo duch i serce to jest to samo, w sercu do gniewu, bo gniew przebywa w piersi głupców. Jeśli mamy tendencję do tego, żeby od razu tak reagować emocjami, że się aż trzęsiemy z gniewu, to Biblia mówi, zmień to, módl się o zmianę, bo gniew przebywa w sercu głupców. Zamiast potępiać ludzi, spróbujmy ich zrozumieć. Wtedy wiesz, jak się o nich modlić i o co się modlić. Zanim szybko wydamy wyrok na kogoś i ocenimy go, bo ona jest taka, a on jest taki, spróbuj wejść w czyjeś buty, w czyjeś życie. Spróbuj go zrozumieć, bo kiedy zaczynamy rozumieć, jak się człowiek, dlaczego człowiek się tak zachowuje i robi takie głupie rzeczy, to wiemy, jak się o tą osobę modlić. Zastanówmy się, dlaczego ona robi to, co robi, bo wtedy Bóg może pokazać ci więcej na temat tej osoby. Kiedy Bóg widzi, że mamy dobrą postawę serca, że chcemy kogoś otoczyć modlitwą zamiast krytyką, to wam więcej pokaże na temat tej osoby. Pamiętam, jak byłem w szkole, w seminarium zielonoświątkowym, miałem koleżankę, której nie cierpiałem. Ona zawsze się wymądrzała. Fakt, że później rozmawiałem z Bogiem i Bóg mi pokazał, że jestem identyczny jak ona. Oczywiście Bóg się mylił. Powiedziałem mu od razu to. Jesteś w wielkim błędzie. Ja taki nie jestem. Ale inną rzecz chciałbym powiedzieć z tą koleżanką. Denerwowała mnie do momentu, aż mieliśmy rano zawsze takie społeczności dla studentów. One trwały 45 minut. 15 minut uwielbienia i pół godziny każdy z nas głosił kazanie albo dzielił się czymś, bo uczyliśmy się głosić. I kiedy przyszła kolej na nią, ona powiedziała o swoim dzieciństwie. Powiedziała o swoich kompleksach. Powiedziała, że ma zdeformowane jedno ucho. Zawsze je zakrywała włosami, nie było jego widać. Że ma mniejsze zdeformowane. Mówiła, że zawsze się wstydziła, że dzieci się z niej w szkole i w przedszkolu śmiały. Słuchajcie, przez pół godziny ta dziewczyna otworzyła swoje serce i mówiła bardzo szczerze o sobie. I wszystko we mnie spadło, cała złość na nią i to, że ja jej nie cierpię. W momencie, kiedy zrozumiałem, dlaczego ona się tak zachowuje, kiedy ona otworzyła swoje serce, to bardzo szybko stała się moją bardzo bliską przyjaciółką. Bo widziałem, że ta osoba jest szczera. Że wiele zachowań w jej życiu wynika z kompleksów. Kiedy wejdziesz w czyjeś życie, zaczniesz z Bogiem rozmawiać i zadawać Bogu pytanie, dlaczego Panie ta osoba tak się zachowuje? Dlaczego ona taka jest? To Bóg ci może powiedzieć różne tajniki z życia tej osoby. Nie po to, żeby ją krytykować i osądzić, tylko o to, żeby się modlić o zmianę w jej sercu. Odkrywanie kogoś, odkrywanie jaki on naprawdę jest, poznawanie kogoś, dosłownie studiowanie czyjegoś charakteru, to o wiele bardziej intrygujące niż krytykowanie. Chociaż jeśli patrzeć na polskość, to powtarzam, my mamy to we krwi. My po prostu z mlekiem matki już to wysiemy to, że jesteśmy bardzo dobrzy w krytykowaniu. Ale słuchajcie, jeśli zaczniecie tak patrzeć na ludzi, żeby ich studiować, poznawać, aby ich otoczyć modlitwą, to zobaczycie, jak niesamowitą relację będziecie mieli z Bogiem i jak wiele Bóg wam będzie podpowiadał. Wiele godzin z Bogiem przegadałem na temat różnych ludzi i kiedy stawałem, siadałem, czy stałem przed nim, mówiłem, Boże, powiedz mi, dlaczego ta osoba się tak zachowuje? I przychodziły informacje zwrotne do mojej głowy, bo ta osoba została zraniona. Bo ta osoba miała bardzo despotyczną matkę, bo ojciec jest alkoholikiem. Bóg mi zaczął podpowiadać na temat tej osoby, więc coraz bardziej tą osobę studiowałem z Bogiem, rozumiałem i wiedziałem, jak się o nią modlić. I nie było w moim sercu takiego oburzenia, kiedy z tą osobą się spotykałem i kiedy widziałem, że ta osoba ma jakieś problemy. Wiedzieć wszystko o kimś, to wszystko wybaczyć. Ktoś tak pięknie powiedział. Kiedy czym bardziej kogoś poznajesz, studiujesz go, tym coraz bardziej łatwiej mu odpuszczasz. To oczywiście nie zmienia jego życia, że mu odpuszczasz. To Jezus może czyjeś życie zmienić. Ale bardzo często w rozmowach duszpasterskich, kiedy z kimś rozmawiam, ktoś mówi, bo ty mnie nie rozumiesz, pastor. Ja mówię, no to odkryj się. Otwórz swoje serce, żebym cię zrozumiał. Bo jeśli nie otworzysz swojego serca i nie odkryjesz się, nie będę w stanie ci pomóc. Ludzie bardzo często chcą pomocy na zasadzie, no pomóc się, może ci Bóg coś powie na mój temat. Ale to jest osoba, która nie chce się zmieniać. To jest osoba chodząca tajemnica, która chciałaby, żeby wszystko nam Bóg mówił o nim. Wyobraźcie sobie wizytę u lekarza. Chodzę do lekarza. Jest ze mną źle. Cieknie mi z wszystkich otworów. Widać, że jest potwornie. I lekarz mówi, co panu jest? Nie powiem panu. Niech się pan pomodli. Niech Bóg panu powie. Facet by stwierdził, że zwariowałem. Ale wiecie, że wielu ludzi wierzących tak rozmawia z pastorem, albo ze starszym zboru, albo z liderem grupy domowej? No, jak u ciebie? Źle. Ale nic ci nie powiem. No to jak mogę ci pomóc, jak nic nie powiesz? Bardzo ciekawy werset jest pierwszy list do Koryntian 13:7. Pamiętacie, że 13 rozdział to jest hymn o miłości. Jaka jest miłość? Ale jeden werset jest bardzo ciekawy. Miłość wszystko wytrzymuje. Kiedy masz w sercu miłość, Bożą miłość do Boga i do ludzi, to jesteś w stanie wszystko wytrzymać albo dosłownie odeprzeć. Albo ukryć, też to słowo znaczy greckie. Miłość wszystkiemu ufa. I to jest kontrowersyjne. Bo nie wszystko, co ktoś do mnie powie, to ja mam ufać, że to jest prawda. Kiedy masz miłość Bożą w sercu, to całkowicie Jezusowi ufasz, Biblii ufasz. I masz być otwarty na drugiego człowieka. Miłość wszystkiego oczekuje, spodziewa się. Od kogo? Od Boga. I miłość wszystko zostawia w tyle. Albo wytrzymuje, albo stawia czoło. Zostawia w tyle, to znaczy, że zostawiasz przeszłość. Nie rozpamiętujesz ciągle tego, że ktoś ci coś zrobi. Na tym polega prawdziwa miłość. W relacjach między ludźmi też wierzącymi w Kościele. Pamiętajmy o tym, że albo możemy poprzez zachętę, ciągłą zachętę między sobą, uczynić człowieka silniejszym, silniejszym i bardziej podobnym do Chrystusa, kiedy pokazujemy mu, że mu wybaczamy, że go zachęcamy, że wierzymy, że mu się uda. To jest jedna postawa. Pamiętacie Jezusa, kiedy do Piotra tak podniósł 3 razy na koniec Ewangelii? Jana, po zmartwychwstaniu, Jezus go wziął na bok, szli tylko we dwóch i Chrystus 3 razy się go pyta, Piotrze, czy ty mnie kochasz, czy ty mnie miłujesz? A on mówi, Panie, ty wiesz, że cię kocham. 3 razy. Dlaczego 3 razy? Bo 3 razy Piotr się go zaparł. Bo 3 razy powiedział, nie znam go, dajcie mi święty spokój, nie wiem, kto to jest w ogóle, nie znam człowieka. Znaczy Jezus mógłby stanąć i też go zniszczyć, powiedzieć, pamiętasz, że ci powiedziałem, że się mnie zaprzesz? I pamiętasz, że kiedy doszło do tej sytuacji, to patrzyłem ci w oczy, mnie bili, patrzyłem na ciebie, a tych 3 ludzi z tobą rozmawiała, a ty mówiłeś, że mnie nie znasz. Piotruś, to ja ciebie też teraz nie znam. Wynocha. Mógł tak zrobić?
Mógł.
A zrobił tak?
Nie.
A my mamy tendencję do takiego właśnie zachowywania się. Każdy ma trudne chwile. Jeśli w kimś jest złamane serce, pokuta, to wtedy możesz odbudować relację. Jeśli ktoś jest pyszny, bo Piotr mógłby wtedy udawać twardziela, a co, ty na moim miejscu byś się przyznał do mnie? Każdy na moim miejscu by się tak zachował i wyparł. No przecież mam żonę i dzieci, no nie? Mógł się tak zachować, Piotr, no nie? Powiedzieć tak do Jezusa. Jeszcze go zaatakować. Zobaczcie, zawsze możemy odbudować z kimś relację i człowieka zachęcić i go podnieść, żeby przypominał Chrystusa, albo możemy człowieka przekreślić, jak faryzeusze i kapłani. Dosłownie możemy człowieka ukrzyżować. I mamy tendencję do tego. Każdy z nas, że bardzo łatwo kogoś przekreślamy. Faryzeusze i kapłani byli ekspertami w tym. Oni przekreślali, oni potępiali i byli dlatego tak wściekli na Jezusa, bo on tych wyrzutków, których oni przekreślili, zgarniał i jeszcze niektórych robił apostołami. No przecież Mateusz to totalny odrzutek. Facet mafiozo, który współpracował z okupantem. Okupantem z Rzymianami okradał własny naród. A Jezus go do niego podszedł, powiedział, chodź ze mną, chłopie, podobasz mi się. I chłopak stał się apostołem. napisał Ewangelię. Albo Zacheusz, którego pamiętamy tą historię. Jeden z największych bandytów w mieście, który okradał wszystkich. Szef celników. Jezus podszedł i powiedział: chodź Zacheusz, idę dzisiaj do ciebie na obiad. Jest powiedziane, że wszyscy szemrali. Do największego bandyty poszedł na obiad. To już nie miał do kogo pójść, tylko do największego bandyty. Zobaczcie, zachęta zmienia serce. Postawa kapłanów i faryzeuszów, wielu duchownych dzisiejszych też, sprawia, że człowieka możesz ukrzyżować. I zakończę pierwszym listem Piotra, drugi rozdział, werset 7, bardzo znany werset. Piotr napisał tak: wam zatem, pisze to do wszystkich wierzących i również do nas dzisiaj, wam zatem, którzy zaufaliście szacunek. Wam wierzącym w Giżycku, którzy zaufaliście Chrystusowi, to Piotruś mówi tak: szacuneczek. Jeśli ty dzisiaj w Giżycku, w tym kościele ufasz Chrystusowi, to Piotruś pisze tak: szacuneczek. Ale dalej pisze tak: dla tych zaś, co nie zaufali, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczy, stał się głową kąta. Głową kąta to jest najważniejszy kamień w budowli, który był narożny, bardzo wielki, to nie był zwykły kamyczek. Świątynię w Jerozolimie tak zbudowano, to był największy głaz. Mógł mieć taką długość jak ta sala i kilka metrów wysokości. Oni go wykuli, odcięli go od skały, przetransportowali i na nim się opierała cała budowla, ciężar, na narożnym. I Piotr pisze coś takiego: Jezus, Mesjasz, Syn Boży, Bóg, został odrzucony przez mój naród i uznany za nicość, a na nim Bóg zbudował wszystko. Dlaczego o tym mówi w dzisiejszym kazaniu, ten werset cytuję? Bo mamy tendencję do tego, żeby kogoś przekreślić, odrzucić, a Bóg może kogoś naprawdę podnieść i zrobić z niego twardziela. Z Piotra zrobił twardziela. Piotr już później nie dbał o swoje życie. Słuchajcie, tylko dziesięciu stchórzyło, tylko jeden stał pod krzyżem, Jan. W nagrodę nigdy nie został zabity. Jan nie zginął śmiercią męczeńską, umarł w starości, jako staruszek, dlatego że nie stchórzył. Wszyscy dziesięciu apostołów, którzy wtedy stchórzyli, umarli śmiercią męczeńską, ale już wtedy nie dali się zastraszyć. Strach już nigdy nie towarzyszył im życiu. Oni wypchnęli strach ze swojego serca. Mamy tendencję, że oceniamy siebie nawzajem. Bogu nie podoba się nasza ocena. Bogu chodzi o to, żebyśmy otaczali siebie nawzajem modlitwą i zachęcali, bo my nie znamy przeszłości. Oczywiście, jeśli ktoś nie chce pokutować i jest zagrożeniem dla całego stada, głupotą jest trzymać takiego osobnika w stadzie, bo on zrobi krzywdę całemu stadu, kościołowi. Ale każda osoba, która popełni błąd, która źle się zachowa, upadnie, Biblia mówi: zachęcajcie się, okazujcie sobie miłość i szacunek, podnoście, bo ja mogę z tej trzciny ułamanej zrobić potężny słup, głaz, na którym oprę Kościół. No i do tego chciałbym was wszystkich zachęcić, żebyśmy mieli taką postawę, żebyśmy byli bardzo wolni w osądzaniu, krytykowaniu, w potępianiu, w mówieniu negatywnie, bo to nie pochodzi z Ducha Świętego. Amen. Amen.